Anna Papis, dzień dobry. Pora na gościa dnia, a dzisiaj Państwa i moim gościem jest doktor nauk medycznych Krzysztof Nadgrodkiewicz, ordynator oddziału neurologii w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym. Witam serdecznie, panie doktorze.
Dzień dobry, panie redaktor, również witam.
Panie doktorze, chociaż jest pan bardzo dobrym specjalistą, taka jest opinia o panu, chociaż jest pan bardzo empatycznym człowiekiem, co też i ja wiem, to jednak nie chciałbym być pana pacjentką, bo choroby neurologiczne to bardzo poważna rzecz.
Tak, ja oczywiście życzę wszystkim Państwu zdrowia, natomiast króciutko porozmawiamy dzisiaj o poważnej chorobie, jaką jest rdzeniowy zanik mięśni. Można powiedzieć, że niemożliwe stało się możliwe, ponieważ jeszcze kilka lat temu nie było skutecznej metody terapeutycznej względem tej choroby. Zbyt mało wiedzieliśmy o podłożu genetycznym, o uwarunkowaniach molekularnych. Wiemy natomiast, no, co najmniej już od kilku lat, że choroba dziedziczona jest w sposób recesywny, więc zachoruje dziecko, które odziedziczy dwa geny. Jeden od ojca, drugi od matki. Zatem jeśli oboje rodzice są nosicielami takiego nieprawidłowego genu, wówczas ryzyko urodzenia z chorego dziecka wynosi 25%. 75% dzieci z takich związków to dzieci zdrowe, natomiast 25% to dzieci z rdzeniowym zanikiem mięśni. I na czym polega istota choroby? Otóż gen, który jest uszkodzony, odpowiada w tym przypadku za proces przeżycia i przetrwania przede wszystkim neuronów ruchowych rdzenia kręgowego. Gen ten warunkuje syntezę odpowiedniego białka, które to zapewnia. Zatem jeśli mamy mutację genu, czyli uszkodzenie genu, ubytek materiału genetycznego, zatem ilość produkowanego białka jest niewystarczająca, co przekłada się na właśnie obumieranie i zanik komórek ruchowych rogów przednich rdzenia, a w konsekwencji powoduje to osłabienie siły mięśni, a także zaniki mięśni. Natura tak to wymyśliła, że posiadamy również kopię tego genu i im więcej mamy kopii tak zwanych naprawczych tegoż genu, tym więcej białka powstaje i wtedy jest łagodniejszy przebieg choroby. Nasuwa się już tutaj, prawda, takie spostrzeżenie, że przebiegi są różne i SMA możemy podzielić na 5 typów. Najgroźniejszy oczywiście jest typ pierwszy, wykrywany właściwie w okresie już niemowlęcym, w okresie noworodkowym, wykrywany często już przez rodziców na podstawie takich objawów jak zespół wiotkiego dziecka, dziecko słabiej podnosi głowę, słabiej ssie, słabiej połyka, nie rusza kończynami i wtedy wizyta u pediatry czy neurologa dziecięcego naprowadza często na właściwy trop, jakim no niestety może być rdzeniowy zanik mięśni i no 100% potwierdzeniem jest niestety no wykonanie badania genetycznego. Byli to pacjenci, których traciliśmy przed pierwszym rokiem życia, bo nie wiedzieliśmy jak to leczyć, nie było sposobu leczenia. We wszystkich kolejnych wariantach określanych SMA2 do SMA5 przebiegi kliniczne są łagodniejsze, okresy przeżycia są odpowiednio dłuższe. W wariancie czwartym, piątym pacjenci dożywają sędziwego wieku, takiego jak no średni czas przeżycia w określonej populacji.
Panie doktorze, czy mnie się wydaje, czy coraz częściej słyszymy o tej chorobie? Jest coraz więcej przypadków, czy my mamy większą wiedzę i lepszą diagnostykę?
Mamy znacznie większą wiedzę na temat uwarunkowań genetycznych choroby i mamy znacznie łatwiejszy dostęp do badań genetycznych. Dlatego wykrywalność choroby jest z pewnością większa. Trudno powiedzieć, czy przypadków zachorowań jest mniej czy więcej, prawda? Bo nie można tego, trudno jest to odnieść do poprzednich lat, kiedy no, nie wykonywano rutynowo takich badań genetycznych. Natomiast w Polsce w tym programie właśnie terapii genowej jest około 800 pacjentów, z czego około 500 pacjentów to mali pacjenci do 18 roku życia i około 300 osób dorosłych.
W Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym jest już szansa na leczenie tych chorób, osób z tą chorobą.
Tak, my dostaliśmy program sponsorowany, przez którego płatnikiem jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Program ten istnieje u nas od marca. Przygotowaliśmy się oczywiście do niego no, i w sensie merytorycznym, i w sensie praktycznym. Lek już podajemy. Mamy w tej chwili kilku pacjentów. Jesteśmy gotowi na przyjęcie kolejnych i dwa kolejne włączenia leku odbędą się na przełomie sierpnia i września. Lek podajemy dokanałowo metodą punkcji lędźwiowej. Upuszczamy 5 ml płynu mózgowo-rdzeniowego i w miejscu upuszczonego płynu podajemy 12 mg leku. mleku w 5 ml roztworu. Procedura jest absolutnie bezpieczna, ale niestety dla nas czasami dosyć trudna do wykonania, ponieważ pacjenci z tym schorzeniem mają już często duże deformacje kręgosłupa. Jest to wyzwanie dla nas, dla neurologów, podanie dokonałowe leku. Terapia bardzo droga, ponieważ jedna ampułka leku podawanego kilka razy w ciągu roku kosztuje około 340 tysięcy, więc wiadomo, że nikt z pacjentów takiego kosztu nie dźwignie i tutaj płatnikiem leczenia jest oczywiście Narodowy Fundusz Zdrowia.
Panie doktorze, niestety nasz czas antenowy kończy się. Gdyby pan był uprzejmy jeszcze raz tylko przypomnieć przyszłym mamom albo mamom mającym maleńkie dzieci, jak same mogą pierwsze rozpoznać, co je może zaniepokoić u dziecka?
Tak, bardzo, bardzo trafne pytanie. Jeśli rodzice obserwują właśnie te objawy zespołu wiotkiego dziecka, tak jak powiedziałem wcześniej, słabe ssanie, słabe połykanie, duszność, słabe podnoszenie główki ku górze, ograniczone ruchy kończyn górnych i dolnych, niestety należy się zastanowić, czy nie jest to dziecko rdzeniowym zanikiem mięśni i natychmiast udać się z dzieckiem do lekarza. W przypadku osób, pacjentów starszych w wieku lat nastu czy kilkudziesięciu, diagnostyka rdzeniowego zaniku mięśni obejmuje również tak zwaną diagnostykę różnicową z innymi schorzeniami, ale jeśli obraz kliniczny odpowiada, wtedy wykonujemy oczywiście badanie genetyczne i przy potwierdzeniu badaniem genetycznym już wspólnie z fizjoterapeutą kwalifikujemy pacjenta do inicjacji terapii.
Panie doktorze, dziękuję pięknie za wszystkie cenne wskazówki dla rodziców małych dzieci albo tych, którzy wkrótce będą rodzicami. A do Państwa jeszcze raz razem z doktorem Krzysztofem Nadgrodkiewiczem apeluję, obserwujmy nasze maluchy, a w razie niepokojów zgłaszajmy się jak najszybciej do lekarza neurologa. A ja tylko przypomnę, że Państwa i moim gościem był doktor nauk medycznych, neurolog Krzysztof Nadgrodkiewicz. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję również.